geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
W dzisiejszym naszym programie przeniesiemy się do Rosji i na Bliski Wschód. Zaczynamy od Rosji. Tam kolejna przysięga, kolejna inauguracja. Putin po raz czwarty prezydentem Rosji. Piotr Kwieciński, z którym rozmawialiśmy ostatnio, no parę miesięcy przed wyborami rosyjskimi, próbowaliśmy przewidywać, co się stanie. No nie przewidywaliśmy, żeby mogła być niespodzianka. W związku z tym nie jesteśmy zaskoczeni, że Władimir Putin jest prezydentem Rosji. A czy inauguracja... trochę chyba bardziej stonowana, ale i też dużo słabsze niż poprzednio protesty w związku z tym, to czy to jest jakieś zaskoczenie?
To znaczy, inauguracja była rzeczywiście stonowana, no ale też było to niejako rozsądne wyciągnięcie wniosków z sytuacji. No sytuacja była taka, że nie była to inauguracja nowego prezydenta, że ani nie była to pierwsza inauguracja, ani też nie była to inauguracja po... No właśnie po odniesieniu wielkiego politycznego zwycięstwa, jakim była poprzednia inauguracja po stłumieniu, odparciu tej fali protestów antyrządowych, która wtedy miała miejsce. No w tej chwili była rzeczywiście bardziej stonowana, no trudno sobie wyobrazić, mi przynajmniej... Znaczy mogę sobie wyobrazić, ale nie wyglądałoby to dobrze, gdyby po prostu przeprowadzka z jednego gabinetu w ramach, kiedy człowiek, który już i tak zasiada w gabinecie na Kremlu, po prostu otrzymuje carte blanche na kolejne kilka lat. Także no myślę, że to było zrozumiałe, co się tyczy tych protestów opozycyjnych, to oczywiście nie można ich porównać do protestów roku 2012, ale też, żeby być uczciwym, też trzeba powiedzieć, że ta fala, te protesty, które zaczęły się wiosną zeszłego roku i od tej pory periodycznie wybuchają, no z kolei są też czymś nowym, prawda? To znaczy, że tego nie było. Przez kilka lat czegoś na taką skalę w Rosji jednak nie było.
Ale czy to oznacza, że Rosjanie trochę bezalternatywnie myślą o rządach Putina, ale zaczyna im doskwierać? Po pierwsze to, że sytuacja gospodarcza, no mówiąc najkrócej, nie poprawia się tak szybko, jakby sobie mogli tego Rosjanie życzyć, a wręcz przeciwnie, dla niektórych się pogarsza. No bo mówiąc najkrócej, fluktuacje tego stanu dobrobytu rosyjskiego, no zależy tak naprawdę od ceny ropy i gazu. A z drugiej strony, że mamy jednak taką sytuację, w której te rządy Putina albo rządy lokalnych gubernatorów coraz częściej kojarzą się z korupcją, z tego rodzaju zachowaniami, które zaczynają irytować Rosjan, i to jest tak naprawdę to paliwo dla ewentualnej lub tej istniejącej opozycji.
Znaczy one rzeczywiście zaczynają irytować, ale po pierwsze no irytują jednak ciągle też mniejszość społeczeństwa, jednak zdecydowana mniejszość. A po drugie Putin... Znaczy Gleb Pawłowski i Iwan Krastev, taki bardzo znany politolog, rosyjski, kiedyś doradca samego Putina, potem Miedwiediewa, teraz orbitujący raczej w okolicach opozycji liberalnej, i właśnie Iwan Krastev, czyli bardzo znany politolog bułgarski działający w Europie, oni razem opublikowali teraz taki raport na temat Rosji. I tam stwierdzają kilka rzeczy, na przykład coś takiego, że ich zdaniem w tym imaginarium rosyjskim, rosyjskiego myślenia, rosyjskiego odczuwania, pozycję Putina w tej chwili no, można porównać z pozycją, jaką w latach w wielu krajach trzeciego świata, w latach 60., 70. mieli przywódcy, którzy wyprowadzili, no krótko mówiąc, wydobyli te kraje ze statusu kolonialnego. I stali się uosobieniem odzyskanej czy też uzyskanej niepodległości. Tacy przywódcy potrafili rządzić bardzo długo, po kilkadziesiąt lat, nawet do swojej naturalnej śmierci. No i zdaniem Pawłowskiego i Krastewa Putin uzyskał tego rodzaju status. To jest jedna ich teza. Druga ich teza jest taka, że Zachód powinien pozbyć się swoich złudzeń dotyczących tego, że Rosja poputinowska, postputinowska będzie Rosją antyputinowską. Znaczy ich zdaniem system stworzony przez Putina ma wszelkie szanse, żeby oczywiście zmieniając się jakoś, ale generalnie rzecz biorąc, żeby przetrwać.
Ale czy to oznacza na przykład, że po zejściu Putina ze sceny za, i teraz pytanie, ile lat, w Rosji odbędą się demokratyczne wybory na nowego Putina, mówiąc najkrócej, czyli że znowu jakiś polityk zyska tak ogromną władzę i tak wszechwładną władzę, jaką ma w tej chwili Putin?
Tu trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać w sensie kształtu personalnego i w sensie kształtu instytucjonalnego, natomiast tej Rosji po Putinie. Natomiast chodzi o to, że w sensie ideologicznym ta Rosja, niezależnie od tego, kto będzie stał na jej czele, może się po prostu nie zmienić, bo zmienić bardzo niewiele. To znaczy linia nie na integrację z Zachodem, tylko na odrębność wobec Zachodu i nawet na swego rodzaju konfrontację z Zachodem, a zarazem na budowę jakichś specjalnych relacji z Chinami może się również utrzymać ta linia tego prawdziwego czy rzekomego, ale w każdym razie będącego też czynnikiem odróżniającym od Zachodu tego rosyjskiego konserwatyzmu prawosławnego.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli patrzymy na tę Rosję jeszcze Putina, czy ona będzie takim krajem, w którym po prostu, mówiąc najkrócej, wszystko będzie działo się po staremu, czyli zaprzyjaźnieni oligarchowie Putina będą robili interesy, dużo część Rosjan będzie korzystała jednak, co by nie powiedzieć, z prosperity rosyjskiej, a cała reszta będzie po prostu zadowolona, że nie jest gorzej i w związku z tym będzie chodziła do cerkwi, oglądała w telewizji co pewien czas Putina, który prowadzi gęsi w locie albo wydobywa jakieś amfory z dna Bajkału i to będzie, jakby to powiedzieć, jakiś, mówiąc najkrócej, mechanizm, który trwać będzie aż do tego przewidywanego przez nas, ale właściwie niewyobrażalnego dla Rosji końca.
Tak z całą pewnością tego orzec nie można. Rosja potrafi sprawiać, robić zaskoczenia. Ja przypominam sobie, jak w 2011 roku po podfałszowanych, ale przecież nie tak, żeby nie na jakąś skalę, przedtem w Rosji niewidzianą, w wyborach do Dumy w grudniu 2011 roku wybuchły te pierwsze te demonstracje, które dały początek ówczesnemu ruchowi, temu ruchowi liberalno-demokratyzacyjnemu, który przegrał, ale który przez pierwsze miesiąc, dwa, trzy wydawało się, że może nie przegrać, prawda? Więc i wtedy to było zaskoczenie. Te demonstracje były zaskoczeniem kompletnym dla wszystkich, w tym korespondentów zachodnich w Moskwie, polskich korespondentów również. Pamiętam to dobrze, bo byłem wtedy korespondentem Rzeczpospolitej i przez pierwsze dwa dni, zanim się te machiny informacyjne rozmaitych mediów nierosyjskich jakoś nie pozbierały, to bardzo ograniczona była tak naprawdę liczba korespondentów, którzy pisali o tych demonstracjach, dlatego że nikt nie mógł uwierzyć, mówiąc krótko, że to jest coś poważnego. Więc może być coś takiego i teraz, ale poczyniwszy to zastrzeżenie, muszę powiedzieć, że nic, albo przynajmniej bardzo niewiele wskazuje na to, żeby tutaj jakaś zasadnicza zmiana kroiła się w ciągu kilku najbliższych lat.
No to w takim razie, jeśli możemy coś powiedzieć o tej Rosji teraz, to czy Putin po tym zwycięstwie wyborczym będzie jakoś modyfikował swoją politykę, czy na przykład można się spodziewać jakichś ruchów kadrowych, bo na razie pierwsze nominacje pokazują, że tak naprawdę zmian takich głębokich raczej nie należy oczekiwać.
Nie należy oczekiwać głębokich zmian, natomiast zarazem Putin, zarazem Putin myśli o tym, o następstwie, ponieważ on ma już 66 lat i w naturalny sposób musi myśleć o następstwie, przy czym raczej wydaje się, że nie myśli o następstwie w tym momencie w sensie personalnym, a raczej to o następstwie takim grupowym, generacyjnym. Znaczy, było w ciągu zeszłego roku, była taka cała fala nowych nominacji gubernatorskich, No i co jest charakterystyczne, to wszystko są ludzie, ci nowi gubernatorzy, to są wszystko ludzie, jak na politykę młodzi, 30-40-letni, którzy po raz pierwszy sprawują tego rodzaju stanowisko i rozpowszechniona jest interpretacja, że Putin przygotowuje się do takiego stopniowego odmłodzenia, zmiany charakteru, zmiany generacyjnej w aparacie władzy. I to ma ten aspekt oczywiście taki, jaki to miało na przykład w wypadku Józefa Stalina, to znaczy on się oczywiście pozbywa w jakimś sensie tych, którzy byli z nim od dawna i którzy mogą myśleć o nim nie jako carze i Bogu, tylko jako pierwszym wśród równych, jako po prostu koledze, współtowarzyszu, być może najważniejszym, ale jednak tylko współtowarzyszu.
Czyli bycie z nim po imieniu bywa ryzykowne.
Tak. Znaczy może bywa ryzykowne i tacy ludzie stopniowo wydają się być wymieniani. Ma to też ten aspekt stopniowego przygotowywania następstwa i ten następca. Znaczy nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek łącznie z samym Putinem w tym momencie miał pomysł personalny taki ściśle na to, kto to miałby być, ale to wydaje się zarazem, że on chce znaleźć tego następcę właśnie wśród ludzi nowej generacji, tych, którzy w tej chwili mają po te 30 parę do 40 paru lat.
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy coś powróżyć na temat rosyjskiej polityki w następnych latach, czy to jest Rosja, która będzie próbowała, tak jak to było z Syrią, w świecie zewnętrznym co pewien czas przypominać o tym, że ma ona wciąż, ta Rosja, aspiracje bycia mocarstwem, który decyduje o różnych odległych od siebie terytoriach, także w kształcie politycznego, i gotowy jest użyć sił wojskowych nawet na dalekich kierunkach dla umocnienia tego przekonania?
Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to się nie zmieni, aczkolwiek trzeba zauważyć jedno, że ten kryzys finansowy, on jest, nie jest gwałtowny, ale jest coraz bardziej dotkliwy. Teraz w tym roku Rosja po raz pierwszy od początku lat 90. zmniejszyła wydatki na wojsko.
To prawda, ale z drugiej strony dostała od prezydenta Trumpa oczekiwany, choć trudno wyobrażalny prezent w postaci kryzysu wokół Iranu i wzrostu cen ropy.
To prawda, oczywiście. I to Rosji oczywiście bardzo dużo daje, ale jest pytanie, jak długo to potrwa. No zauważmy, że generalnie, globalnie te ceny tych surowców energetycznych, którymi Rosja dysponuje, one generalnie mają trend spadkowy ze względu na nowe złoża i nowe technologie, które są wprowadzane do ich wydobycia. Także no to w tej chwili na pewno, oczywiście to w tej chwili Rosji pomoże, ale długofalowo ta ich igła surowcowa, na której siedzą, jak to oni sami nazywają, no to jest coś, co ich będzie kłuć coraz bardziej.
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy porozmawiać o rosyjskiej gospodarce, to tutaj się nic nie należy spodziewać? Znaczy mówiąc najkrócej, czy Rosja pozostanie takim krajem jak do tej pory, czyli żyjącym z surowców bez odwagi na przeprowadzenie bardziej głębokich reform, które mogłyby Rosji dać no zupełnie inną pozycję gospodarczą, chociażby wzorem tych krajów, które przeszły tę drogę, tak jak, nie wiem, kraje azjatyckie z Chinami na czele?
To znaczy, wydaje mi się, że bez jakiegoś czegoś bardzo dramatycznego, to ta sytuacja się nie zmieni, nie dlatego, żeby Rosjanie nie zdawali sobie sprawy z tego, że zastąpienie zdywersyfikowanie, mówiąc krótko, źródeł przychodu w budżecie, przychodów budżetu, przychodów w gospodarce narodowej jest im bardzo potrzebne, tylko dlatego, że tam obowiązuje inny paradygmat zupełnie. To znaczy w gospodarkach zachodnich, w polityce gospodarczej rządów zachodnich istnieje paradygmat wzrostu PKB, po pierwsze, po drugie wzrostu poziomu życia ludności. A w Rosji jest zupełnie inna filozofia, jest inny i jest zupełnie inaczej. Zamiast paradygmatu wzrostu PKB jest paradygmat stabilności i paradygmat zachowania miejsc pracy, nawet kosztem efektywności i również kosztem zarobków. Znaczy, to jest bardzo charakterystyczne, że w Rosji, co się dzieje, jeżeli jest kryzys na Zachodzie, to co się dzieje? No zwiększa się bezrobocie, ludzie idą na bruk, zarazem ci, którzy pracę zachowują, mają te same dochody najczęściej, które mieli przed kryzysem. A w Rosji jest inaczej. Rząd nie dopuszcza do tego, żeby przedsiębiorcy masowo zwalniali ludzi. Zgadza się natomiast na to, żeby ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą zwalniać ludzi, w zamian za to zmniejszali im pensje, zmniejszali im wynagrodzenia. A Rosjanie też się na to jakoś godzą. Ci pracownicy, którym te pensje są zmniejszane. I także tutaj trzeba pamiętać, że to jest tego rodzaju filozofia i ona przynosi efekty, to znaczy ona daje tę stabilność. I moim zdaniem odejście od tej filozofii, jak mówię, mogłoby się, potrafię sobie wyobrazić tylko wtedy, kiedy staje się coś bardzo dramatycznego, to takiego, że gołym okiem widać, że krótko mówiąc, że Rosja musi się radykalnie zmienić lub zginąć. Na horyzoncie czegoś takiego nie widzę.
No właśnie, no ale to też mamy takie drobne jak zawsze, ale ważne wydarzenie. No kiedyś oczywiście z kolejności się stojących na mauzoleum Lenina mieliśmy, jakby to powiedzieć, więcej do wywróżenia, tym razem mniej. Mieliśmy 9 maja oczywiście tradycyjny pokaz siły Armii Czerwonej, no, Armii Federacji Rosyjskiej, bardzo przepraszam. Czy to jest tak, że ta polityka historyczna dumy ze zwycięstwa w II wojnie światowej 30 lat po upadku Związku Radzieckiego i no bardzo wiele lat po tych wydarzeniach nadal w Rosji jest nośnym tematem?
W jakimś zakresie jest nośnym na pewno. To znaczy to jest zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej jest takim bardzo centralnym punktem wyobrażenia Rosjan o samych sobie i o swojej historii. To znaczy jedyna, za to bardzo wielka zasługa, jaką Rosjanie uważają, że jest to coś, co dali światu.
Naród, który uratował Europę, to było takie motto tegorocznej parady.
Tak, naród, który uratował Europę, więcej, naród, który uratował świat zarazem to zwycięstwo w tej wojnie ojczyźnianej jest w ich myśleniu i odczuwaniu jest czymś, co może nie tyle usprawiedliwia, nie według wszystkich usprawiedliwia, ale według tam prawie wszystkich jakby unieważnia trochę to, co się działo przedtem. To znaczy, mówię o terrorze stalinowskim, bolszewickim i stalinowskim oczywiście. To znaczy, gdyby nie to zwycięstwo, to w tym momencie Rosjanie stanęliby w takiej bardzo psychologicznie trudnej sytuacji. To znaczy, co żeśmy sobie sami zrobili, prawda? Co żeśmy sami z sobą wyczyniali? A zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej to niejako przesłania ten dylemat.
No to dobrze, to jeszcze na sam koniec chcę spytać o Benjamina Netanyahu na tej paradzie. Czy to jest taki sojusznik, który jest po prostu w tej chwili wygodny i który się w tej chwili pojawił? Czy takie pogodzenie się z Izraelem spektakularne, z tym historycznym elementem w centralnym miejscu jest czymś, co jest jednak dość zaskakujące?
To nie jest zaskakujące, to znaczy to nie jest nic nowego. To jest, może teraz zostało podkreślone jakoś mocniej, ale relacje rosyjsko-izraelskie, szerzej rosyjsko-żydowskie, mimo całego bagażu rosyjskiego antysemityzmu, są już od wielu, wielu, wielu lat. Generalnie nazwać ich sojuszem to byłoby przesadą, ale to są dobre i rzeczowe, biznesowe relacje.
Ale czy Netanyahu tam szukał zgody dla swoich działań w Syrii, głosów poparcia wśród Żydów w Izraelu pochodzenia rosyjskiego, którzy wciąż oglądają rosyjską telewizję i słuchają rosyjskiego radia? Czy to było coś bardziej skomplikowanego?
Znaczy, to jest oczywiście i to. Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o rosyjską politykę historyczną, Izrael jest szerzej, duża część Żydów w ogóle, to jest taki jedyny silny, do pewnego stopnia sojusznik Rosji. Znaczy, nie można tutaj mówić o sojuszu państw, natomiast jest pewnym sojuszu ich polityk historycznych, pewnej ich zbieżności można mówić. Dlaczego? Dlatego, że ta rosyjska polityka historyczna mówi, jesteśmy narodem, który wyzwolił świat od faszyzmu, i w związku z tym jakakolwiek krytyka Związku Radzieckiego jest wstrętna, jest w zasadzie faszyzmem, prawda? Jest niedopuszczalna. A Izrael natomiast mówi, Holokaust był czymś tak wyjątkowym, jeżeli są takimi ofiarami historii, że w żaden sposób nie można tego relatywizować, prawda? I teraz te dwie narracje mogą się z sobą zejść, dlatego że to Armia Czerwona wyzwalała te obozy.
To prawda, i z punktu widzenia Żydów to z całą pewnością nadejście Armii Czerwonej w odróżnieniu od innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej było wyzwoleniem.
Bez wątpienia było wyzwoleniem. To jest jak kiedy zwiedzałem Muzeum Yad Vashem pod Jerozolimą, ono jest zbudowane w formie, to jest tam taki długi korytarz, którym się idzie.
Zygzakiem.
Tak, zygzakiem, ale przekracza się ten korytarz i jest taki punkt, to zmierza do takiego światła. Bo jest takie wyjście na taki balkon, który jest na te zielone wzgórza pod Jerozolimskie i punkt, w którym to światło zaczyna być bardziej widoczne, to tam jest wielki napis. I to jest ten wielki napis, to jest jedno słowo, Stalingrad.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Piotr Kieciński był moim rozmówcą. Właściwie ostatni temat, który żeśmy zaczęli, to jest chyba pretekst do tego, żebyśmy kiedyś poświęcili całą audycję i to właśnie, myślę, że historii. Wrócimy do tego tematu. Pierwsze spróbujemy się umówić na takie spotkanie. A ja już bardzo dziękuję za tę część programu, a za chwilę przenosimy się rzeczywiście na Bliski Wschód.
Dziękuję bardzo.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
W drugiej części naszego programu, zgodnie z obietnicą, przeniesiemy się na Bliski Wschód. Moim kolejnym rozmówcą Jarosław Kociszewski, teraz Wirtualna Polska, długoletni korespondent w Izraelu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy powiedzieć, co decyduje o tym, co teraz słyszymy i co dzieje się wokół Izraela, nowa polityka prezydenta Trumpa, czyli mówiąc najkrócej, kwestia przeniesienia ambasady, ale przede wszystkim teraz wypowiedzenie układu z Iranem?
Jedno i drugie układa się w całość. Znaczy, Donald Trump ewidentnie wycofuje Stany Zjednoczone z Bliskiego Wschodu. To znaczy, nie będzie odgrywał w tej części świata roli policjanta, siły, która ma subić zapędy. Natomiast jednoznacznie stawia na Izrael jako na trwałego partnera, który ma również przełożenie na wielką liczbę głosów w Stanach Zjednoczonych. Zatem nie chodzi tu o lobby żydowskie, ale bardziej o prawicowego wyborcę ewangelikalnego. Do tego zostają na Bliskim Wschodzie oczywiście takie kraje. Przede wszystkim Arabia Saudyjska, wielki odbiorca broni, też Egipt. Natomiast wypowiedzenie umowy z Iranem oznacza przyjęcie bezkrytyczne argumentacji izraelskiej, niezależnie od tego, co reszta świata miałaby do powiedzenia. I dokładnie tym samym jest przeniesienie ambasady do Jerozolimy, inauguracja już powiedziana.
Powiedzieliśmy parę słów w pierwszej części audycji na temat ostatniej scenerii, czy też sceny z manifestacji rocznicowej w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja i mieliśmy tam premiera Netanyahu. Zastanawialiśmy się nad przyczynami, które skłoniły premiera Netanyahu do tego, żeby się tam pojawić. Jednym z elementów było, jak rozumiem, uzyskanie carte blanche dla tego wszystkiego, co teraz Izrael robi w Syrii, czyli mówiąc najkrócej próby, mówiąc najkrócej, jakby to nazwać, atakowania celów irańskich w Syrii bez konfliktowania się z Rosją.
Ale to nie oznacza każda. To znaczy premier Netanyahu spotyka się z Władimirem Putinem mniej więcej co kwartał. To znaczy w ciągu ostatnich 2 lat to było, czyli od chwili rozpoczęcia rosyjskiej interwencji w Syrii, to już było ich 8 spotkanie. I oni się bardzo różnią, jeśli chodzi o cele polityki na Bliskim Wschodzie. W żaden sposób Izrael nie oczekuje ani nie potrzebuje rosyjskiej zgody na to, co pan robi. Zresztą Izrael zwykle nie czekał na niczyje.
Mam jakieś kłopoty z łącznością troszeczkę, Jarku, jeśli pozwolisz, to ja za dosłownie minutkę wrócimy do naszej rozmowy, a spróbujemy jakby poprawić łączność między nami. Teraz przez chwilę posłuchamy muzyki.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Przypominam, że rozmawiam z Jarosławem Kociszewskim o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Mam nadzieję, że teraz będziemy się lepiej słyszeć. Chcę spytać o to, co w takim razie się będzie działo na tym pograniczu izraelsko-syryjskim w najbliższym czasie. Czy to będzie tak, że ta wojna z celami irańskimi w Syrii będzie trwała, czy to był tylko taki krótkotrwały, trochę wyborczy epizod, który miał umocnić premiera Netanyahu?
Znaczy ja mam wrażenie, że to będzie trwało bardzo długo, mniej więcej na takim poziomie, jak widzimy w tej chwili. To znaczy, Izraelczycy porozumieli się z Rosjanami, żeby nie zacząć siebie zabijać nawzajem. I temu służyło spotkanie teraz w Moskwie. Irańczycy nie zrezygnują z umacniania się w Syrii i od czasu do czasu będą albo testować cierpliwość Izraela, albo przerzucać do Syrii sprzęt, który Izraelczycy uznają za zagrażający im nadmiernie i wtedy Izraelczycy znowu coś zaatakują. Natomiast ja nie mam wątpliwości co do tego, że nikomu w tej chwili, to się może zmienić, ale w tej chwili nikomu tam nie zależy na eskalacji konfliktu, na otwartej wojnie. W związku z tym takie pohukiwanie, okładanie się od czasu do czasu, żeby jednak nadmiernie sobie krzywdy nie zrobić, może trwać naprawdę bardzo długo, tyle że jest to niebezpieczna zabawa, bo w którymś momencie coś może się nie udać, ktoś może zginąć, no i wtedy wymusi to dalszą eskalację.
No dobrze, no ale to w takim razie, czy ja dobrze rozumiem, że jeśli chodzi o tę politykę Trumpa, który wypowiedział układ z Iranem, to ona była trochę w zgodzie z tym suflowaniem przez Izrael w ostatnich kilku latach, który mówił, że w rzeczywistości to jest bardzo zła umowa nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla Izraela, ale też dla całego świata, bo Iran w rzeczywistości jest zagrożeniem i że teraz tak naprawdę te opowieści w Izraelu cały czas o jakiejś, w domyśle wielkiej wojnie z Iranem, to one zostaną odłożone ad acta i tylko to będzie tak podgrzewane, tu poleci kilka samolotów, tam poleci kilka rakiet, a z kolei w odwecie ugrupowania proirańskie albo sami Irańczycy wystrzelą kilka rakiet, które Izraelowi uda się zestrzelić, nim trafią obiekty w okolicach wzgórz Golan.
Tak będzie to najprawdopodobniej wyglądało, z tym, że sytuacja nie jest statyczna. To znaczy, tam będą się podskórnie działy różne rzeczy, bo Iran cały czas będzie się prawdopodobnie w Syrii umacniał. W związku z tym z czasem zagrożenie dla Izraela będzie rosło. Nie wiemy, jak skończy się cała historia z umową nuklearną. Ona miała wady, bez wątpienia i na to również Europejczycy zwracali uwagę. Natomiast te wady można było prawdopodobnie usunąć i nie zrywają. Świat się jednak nie skończył i teraz nadal Europejczycy, Rosjanie, Chińczycy będą próbowali skorzystać z gigantycznego irańskiego rynku. W związku z tym jakiś dialog z Irańczykami będzie prowadzony. Iran również nie jest zainteresowany kompletną wojną ze wszystkimi, natomiast chce wynegocjować jak najlepsze warunki. Ja nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że Iran w pewnym sensie znowu dostał już raz zagraną kartę, bo program nuklearny irański służył właśnie temu, żeby taką umowę wynegocjować, po to, żeby po 40 latach izolacji wynikającej z rewolucji islamskiej, Iran otworzyć na świat.
No ja tydzień temu w mojej audycji rozmawiałem dużo na temat sytuacji wewnątrz Iranu. Miałem w programie mojego gościa, profesora Rafała Żarowskiego, który świeżo wrócił z Iranu i opowiadał nam także o tej wewnętrznej jakby reakcji na to, co się dzieje i też nadziejach związanych z możliwościami otwarcia, szczególnie gospodarczego na świat Iranu, który przeżywa te swoje różne kłopoty właśnie z gospodarką, mimo tego, że wciąż pozostaje potęgą gazową i tą, która eksportuje ropę. To rzeczywiście jest ciekawe, ale wróćmy w takim razie jeszcze raz do samego Izraela. A czy to, że w tej chwili te rakiety spadają na wzgórza Golan, a z drugiej strony ten front z kolei w Strefie Gazy wciąż nie jest zamknięty, gdzie po tych ostatnich protestach myślę, że wciąż wizja tego, że coś się wydarzy na południu Izraela jest bardzo poważna. Czy to nie jest jakiś problem, który stoi przed władzami izraelskimi?
Izraelczycy są w stanie prowadzić wojnę tutaj na dwa fronty bez najmniejszego problemu. Natomiast to się nie opłaca. W związku z tym sytuacja w Strefie Gazy jest kłopotliwa, ale nie stanowi realnego zagrożenia egzystencjalnego dla państwa Izraela.
Choć znaczy, ona była kłopotliwa także w sensie międzynarodowym, dlatego że, co by jednak nie powiedzieć, to, że zabijamy tylko my ich, a nie oni nas, powoduje, że Izrael przestaje być ofiarą, a staje się być najeźdźcą.
To prawda, ale Izraelczycy gotowi są poświęcić swój wizerunek po to, żeby nie poświęcać życia własnych obywateli. W związku z tym, jeżeli Izraelczycy uznają, że użycie nadmiernej siły po prostu zapewnia im bezpieczeństwo, to zrobią. Bez mrużenia oka. Natomiast Gaza potencjalnie oczywiście w przypadku jakiejś dramatycznej eskalacji na Bliskim Wschodzie również będzie dla Izraelczyków drugim frontem. Z kolei ostrzał Golanu też Irańczycy tak strzelali, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. To też musimy jasno powiedzieć. To znaczy odpalenie 20 rakiet w kierunku pierwszej linii izraelskich fortyfikacji, gdzie są metry kamienia i betonu pod spodem i jeszcze fortyfikacji chronionych przez żelazną kopułę antyrakiety, spowodowało, że Izraelczycy twierdzą, że ani jedna rakieta nie wleciała na terytorium Izraela. Większość z nich spadła w Syrii, a te, które miały przelecieć granicę, zostały zestrzelone. W związku z tym Irańczycy wykonali taki gest, pokazali się, że są silni, pokazali na Bliskim Wschodzie, że nie boją się syjonistycznego państwa, jak mówią, bo unikają używania słowa Izrael jak tylko mogą, czyli wykonali coś, co ich mniemaniu, czy w pozycji, czy w regionie ma uratować twarz. Nie tylko przyjmują ciosy, ale je zadają.
No dobrze, to w takim razie...
To tak, żeby za bardzo Izraelczyków nie rozumieć.
No dobrze, czyli wielkiej wojny pomiędzy Izraelem a Iranem nie będzie z obu stron. Znaczy, obie strony nie chcą tej wojny.
Obie strony nie chcą, co nie znaczy, że ona nie może wybuchnąć. To znaczy, na pytanie, czy jest możliwa wielka wojna między Izraelem a Iranem, odpowiedź jest pozytywna. Tak, wielka wojna na skalę regionalną jest możliwa. Natomiast...
Na razie nikt jej nie chce.
Prawdopodobieństwo, że taka wojna na przykład w ciągu najbliższych 6 miesięcy wybuchnie, to prawdopodobieństwo jest niewielkie.
No to w takim razie wróćmy jeszcze do tej ambasady, bo od tego to wszystko się zaczęło. Czy te wydarzenia z poniedziałku, one mogą jakoś wpłynąć na ten ekstremalny kurs? Czyli mówiąc najkrócej, czy różne siły te radykalne, zarówno w Izraelu, jak i w świecie muzułmańskim, nie potraktują tego jako dobry pretekst do zaistnienia?
Izraelu nie mają potrzeby. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim Palestyńczycy wyjdą, czy będą chcieli wyjść na ulicę, będą chcieli raz jeszcze pokazać swoje niezadowolenie, swoją wściekłość, tyle że za bardzo nie mają nic do powiedzenia, bo Palestyńczycy na Bliskim Wschodzie generalnie są na pozycji przegranej. Świat arabski nigdy szczególnie się nimi nie przejmował, poza deklaracjami, i Palestyńczycy raczej w regionalnych konfliktach wykorzystywani są jako mięso armatnie. każdy, kto może gdzieś tam jakieś palestyńskie milicje wykorzystuje. Natomiast nikt nie narazi się na konflikt z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi czy jakikolwiek inny po to, żeby stawić się za Palestyńczykami. W związku z tym oni pewnie znowu wyjdą na ulicę, znowu poczują się bezsilni. Izraelczycy pewnie znowu odpowiedzą bardzo, bardzo twardo. Świat wyrazi zaniepokojenie albo wręcz głębokie zaniepokojenie i tyle.
Ale czy to będą ci Palestyńczycy z Gazy, czy to będą ci Palestyńczycy z zachodniego brzegu? Bo zdaje się, sytuacja jest w tej chwili dramatycznie różna. Znaczy, mówiąc najkrócej, w Gazie mamy do czynienia z głębokim kryzysem wewnętrznym, no takim egzystencjalnym, no bo to jest taka stracone terytorium, ludzie, którzy nie mają żadnych perspektyw. Za to na zachodnim brzegu ten niepisany rozejm ze światem zewnętrznym prowadzi do tego, że obszar ten może się i rozwijać gospodarczo i ludzie mogą czerpać korzyści chociażby z turystyki.
To nie do końca tak wygląda. To znaczy, rzeczywiście Strefa Gazy jest nazywana największym otwartym więzieniem na świecie i tam sytuacja jest dramatyczna. Natomiast Palestyńczycy na zachodnim brzegu Jordanu, zwłaszcza młodzi ludzie, odczuwają nieprawdopodobną wręcz frustrację, bo z jednej strony kompletnie stracili zaufanie do rządzących nimi startów, ludzi ponad 80-letnich, którzy trzymają się w stołku i kompletnie stracili kontakt z rzeczywistością, z potrzebami młodego pokolenia. Palestyńczycy również nie mogą się rozwijać tak, jakby chcieli, bo kontrolują tylko 15% swojego terytorium, a cała ich gospodarka, całe ich życie jest podporządkowane potrzebom izraelskiej okupacji, izraelskie osiedla na zachodnim brzegu Jordanu dokładnie poszatkowały ten teren. W związku z tym objawem tej frustracji są powtarzające się zamachy dokonywane przez pojedynczych ludzi, którzy młodych bardzo często, dziewczynę, która rzuci się z nożyczkami na izraelskiego żołnierza, wiedząc, że najprawdopodobniej on ją zastrzeli. No, to są takie akty desperacji, które kosztują Palestyńczyków życie, dodają Izraelczykom, dają argumenty Izraelczykom za odpowiadaniem bardzo twardym, za używaniem siły, natomiast na dłuższą metę kompletnie do niczego nie prowadzą. W związku z tym ja bym się spodziewał znowu jakiegoś wybuchu niezadowolenia, pewnie dosyć spontanicznego, bo Izraelczycy bardzo, bardzo głęboko spenetrowali palestyńskie społeczeństwo i trudno wyobrazić sobie, żeby jakakolwiek organizacja poza tymi koncesjonowanymi tam była w stanie funkcjonować. W związku z tym od jakiegoś czasu już zresztą na zachodnim brzegu Jordanu mówi się o tym, że jeżeli tam znowu wybuchnie rewolucja, to czy jakieś powstanie, to jej pierwszym celem będzie zniecenie władz autonomii palestyńskiej, a potem desperacje, ataki pod hasłem, że skoro my nie jesteśmy w stanie normalnie żyć, to też jak tylko się da utrudnimy życie Izraelczykom. Także tam też sytuacja jest, nie jest tak beznadziejna jak w Strefie Gazy. Ludzie są w stanie żyć w lepszych warunkach, mają prąd, mają bieżącą wodę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są coraz bardziej zdesperowani.
No dobrze, no to w takim razie Palestyńczycy nie mogą liczyć na świat zewnętrzny, bo tutaj nawet bym powiedział, te kraje, które są jakby najbliżej, no one jakoś są zainteresowane potwierdzaniem tego sunnickiego sojuszu z prezydentem Trumpem i cichego sojuszu z Izraelem, takiego jakiego ma właśnie w tej chwili Egipt czy Arabia Saudyjska. Więc poza ogólnymi wyrazami solidarności z braćmi muzułmanami pewnie nic więcej nie będzie.
Dokładnie tak. To znaczy pewnie zbierze się znowu Liga Arabska, która została utworzona tylko po to, żeby stanowić fasadę przykrywającą, ukrywającą podziały w świecie arabskim. Wyda jakieś oświadczenie. Egipcjanie pewnie też powiedzą, że są bardzo niezadowoleni, ale nic wielkiego zrobić nie mogą i nie chcą, bo bardzo blisko współpracują z Izraelem, walcząc z terrorystami na Synaju. Zresztą pojawiają się doniesienia o tym, że Egipcjanie pozwalają izraelskiemu lotnictwu atakować cele na Synaju. a z kolei Izraelczycy zgodzili się na remilitaryzację tego obszaru, czyli zmianę warunków porozumienia pokojowego między obu krajami. Także tutaj interesy Egipt ma zupełnie inne niż Palestyńczycy. Saudyjczycy zainteresowani są przede wszystkim blokowaniem rosnącej potęgi Iranu. W związku z tym prędzej Saudyjczycy pozwolą izraelskim samolotom przelatywać nad własnym terytorium i atakować Iran, niż zrobią cokolwiek na rzecz Palestyńczyków. Także Palestyńczycy są naprawdę w bardzo, bardzo trudnej sytuacji.
No dobrze, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę, choć warto też powiedzieć, że wydarzenia na takiej płaszczyźnie, której nie wiążemy z Bliskim Wschodem, czyli te wyborcze, też wpływają na zmianę tej sytuacji. Przypomnijmy o wynikach wyborów w Libanie i no, tych wyborach, które odbywają się właśnie w Iraku i które pewnie jedne i drugie umocnią jeszcze bardziej pozycję Iranu na tym obszarze, ale to jakby zupełnie inna historia. Przypominam, że Jarosław Kociszewski był moim rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję.